Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Cykliczna audycja Minął Miesiąc. W studiu Radia Maryja jest z nami pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Dziękuję za pierwszą część spotkania w telewizji Trwam po godzinie 18. Przed nami druga część spotkania. Wiele spraw. Spotkanie po dwumiesięcznej nieobecności pana profesora w naszym studiu, a zatem wiele nowych wątków, spraw, niektóre tylko dotknęliśmy w pierwszej części naszego programu. Druga część radiowa stwarza więcej możliwości ku temu, aby szerzej niektóre zagadnienia omówić. Raz jeszcze witam, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Piotrze, no zacznijmy od tego, co wspominaliśmy już w pierwszej części, rocznice. To jest poza tylu wydarzeniami bieżącymi, ogromnie ważnymi, to jeszcze przypomnienie kilku ogromnie ważnych rocznic historii powojennej, z dramatycznej historii oporu w dobie PRL-u. Pierwsza to jest 28 czerwca, kolejna rocznica krwawego czwartku poznańskiego, który lepiej z 56 roku, który właściwie byłoby nazywać powstaniem poznańskim. Cieszę się, że tego typu zwroty właśnie można znaleźć i już w tekście Antoniego Dudka, chyba najciekawszego historyka z IPN-u, czy w tytule wywiadu z Pawłem Machcewiczem, też z IPN-u, na łamach Ozonu. Powstanie poznańskie. No bo przecież tam skandowano w czasie manifestacji antyreżimowe hasła: prez bolszewikami, żądamy wolnych wyborów, chcemy Polski katolickiej, a nie bolszewickiej. I można to powiedzieć, niektórzy używają, że wręcz Poznań 56 to było ostatnie powstanie narodowe. Potem to, czym dzisiaj już przypominano w telewizji, rocznica Radomia 76, osławionych ścieżek zdrowia, represjonowania robotników. I tutaj jeszcze kolejna sprawa, z kolei Ursus. Tu jest świetny tekst w Naszej Polsce z 20 czerwca, bijące serce partii. Ale te rocznice przypominają nam o jeszcze czymś innym. Tylu Polaków poświęcało się, ryzykowało razy uderzenia, więzienia, śmierć niektórzy, już ileż, jakże mało się pamięta, za mało o tych, którzy zginęli w Poznaniu, to było prawie 80 osób, i o tych, których zrepresjonowano po w Radomiu, między innymi ksiądz Kotlarz, zmarły wtedy wskutek prześladowań, i o tych, którzy zginęli z rąk znanych i nieznanych sprawców doby Jaruzelszczyzny. Za mało tych osób, tragedii tych osób zostały przypomniane. Natomiast ci wszyscy, którzy walczyli za Polskę, na pewno oczekiwali, że jeśli dojdzie do niepodległości, ona będzie wyglądała inaczej niż Polska grubokreskowa pod rządem pana Mazowieckiego, niż Polska według ustaleń Okrągłego Stołu, niż Polska Balcerowicza, której tyle stracono szans, niż Polska pod rządami postkomunistów. Tak wiele lat zostało nam ukradzionych w okresie od 1989 roku. Ale teraz jak patrzę na to, co się dzieje, to uważam w tej chwili za najdrastyczniejszą, najsmutniejszą rzecz dla Polaków to, że czytamy właśnie ostatnio, od kilku tygodni, informacje, że w ciągu ostatnich paru lat wyjechało z Polski około 2 milionów Polaków. I to tak entuzjastycznie dotąd pisząca o Unii Europejskiej, wychwalająca ją Gazeta Wyborcza, nagle przyznała 12 czerwca, według od maja 2004 roku, czyli od wejścia do Unii, pracę w krajach UE mogło podjąć już nawet 2 miliony Polaków, przede wszystkim młodych. I tu z tego ocenia się na około 1 milion tych, co co podaje Ministerstwo Pracy, że pracuje legalnie w krajach UE, ale na około 1 000 000 ocenia się tych, którzy wyjechali do pracy na czarno. Czytam w przeglądzie lewicowym tygodniku wywiady z różnymi osobami na temat tego, że 2 000 000 Polaków wyjechało do pracy za granicę. Jakie to będzie miało konsekwencje społeczne i gospodarcze dla Polski? Podkreślam, w lewicowym przeglądzie, bo na ogół lewicowe pisma usprawiedliwiały przez wiele lat to, co się działo w Polsce po 1989 roku. Tą szokową terapię balcerowiczowską, która ułatwiła przejęcie przez starą komunistyczną nomenklaturę wielkiej części majątku Polaków polskiego państwa po 1989, nie mówiąc o okradzeniu wielkiej części Polski przez Polaków przez prywatyzację w interesie zagranicznym. I teraz ciekawe, że w odróżnieniu od tych falb na rzecz transformacji po 1989 roku, właśnie w tym lewicowym przeglądzie tym razem też znalazły się takie przyznania, które mogłyby być typowe w pismach prawicowych, takich jak Głos, Nasza Polska, Tygodnik Solidarność, czy w Radiu Maryja, które po tylekroć ostrzegało przed konsekwencjami fatalnych, niekorzystnych dla Polski transformacji. Ale wracam do tych wywiadów w przeglądzie na pytanie. 2 000 000 Polaków wyjechało do pracy za granicę. Jakie to będzie miało konsekwencje społeczne i gospodarcze dla Polski? Profesor Aldona Andrzejczak, polityka społeczna Akademii Ekonomicznej Poznań, odpowiada: skutki ekonomiczne w krótkim czasie będą niekorzystne, bo kształcimy młodzież, choć wciąż brakuje pieniędzy na edukację, a potem tego nie wykorzystujemy i pozwalamy, aby budowała na gospodarkę brytyjską, szwedzką, irlandzką. Profesor Krystyna Slany, socjolog UJ. Z bezcennego młodego kapitału biologicznego korzysta nie Polska, ale i inne kraje. Dramatyczny spadek urodzeń, pogłębienie się procesu starzenia wyraźnie łączą się z odpływem. Groźnie wygląda funkcjonowanie systemu zabezpieczeń społecznych opierających się głównie na solidarności międzygeneracyjnej. Drenaż młodości i kapitału kulturowego młodych ludzi to kluczowy problem czwartej RP. No nie tylko czwartej RP, zaczęło się w trzeciej RP i przypomnijmy, zaczęło się za rządów Millera, który fatalnie wynegocjował warunki wejścia Polski do Unii. Weszliśmy do niej nieprzygotowani po tylu straconych latach, raczej weszliśmy przygotowani do takiego drenażu mózgów, kradzieży polskich mózgów. To znów jeszcze jedna opinia. Profesor Henryk Chałupczak, stosunki międzynarodowe UMCS Lublin. Emigracja rozwiązuje po części problem bezrobocia. No, taki komentarz. No dziękuję za taki komentarz. Jakie to rozwiązanie? Ale potem zaraz profesor Chałupczak przyznaje. Ale minusy też są oczywiste. To przede wszystkim ubytek sporej liczby dobrze wykształconych osób, drenaż możliwości intelektualnych i generacyjnych. Jeszcze jedna opinia. Profesor Grzegorz Janusz, politolog, rektor Wyższej Szkoły w Puławach. Wyjeżdża zawsze najaktywniejsza część społeczeństwa i sporo pozostaje na obczyźnie. Jeszcze jedno zdanie, doktor habilitowana Zofia Mielecka-Kubień, demografia. Gdy wyjeżdżają studenci, to raczej nie wrócą. I tu jest to właśnie najsmutniejsze, że bardzo duża część tych, którzy wyjeżdża, prawdopodobnie nie wrócą. Trzeba bić na alarm, a o tym wszystkim za mało się mówi, za mało się pisze. Nawet w Gazecie Wyborczej w piątek 16 czerwca wydrukowano znamienny sondaż. 61% osób uważa, że młodzi, którym się powiodło na Zachodzie, powinni wracać, bo tak będzie lepiej dla Polski. A 64% uważa, że ci Polacy zostaną już na Zachodzie. Słowem, Polacy nie wierzą, że rodacy, którym się powiedzie, wrócą prędzej czy później do kraju. I tu komentarz Szostkiewicza, publicysta tygodnika Polityka, skądinąd tak bardzo prounijnego. Gdyby tak rzeczywiście miało być, to upada ulubiony argument euroentuzjastów, że ta emigracja nowej generacji ostatecznie wyjdzie Polsce tylko na dobre, bo nasza młodzież liźnie na wyspach i gdzie indziej demokracji, dobrej organizacji, dobrych manier, a w końcu sama sięgnie po władzę i pogoni tę całą szopkę neodmoskich, neopiłsudskich, neogomułków, neowitosów. No szkoda, że publicysta postkomunistycznej polityki zaznacza, że to nie żadni neodmowscy czy neopiłsudcy są odpowiedzialni za tą sytuację, ale przede wszystkim postkomuniści, którzy tak fatalnie zawalili zmiany. Natomiast teraz ten rząd Marcinkiewicza stanął przed dramatyczną sytuacją. On musi ponosić koszty tych wieloletnich zaniedbań. I tu znów powracam do tej sprawy, którą tylekroć przez miesiące, aż nuży to powtarzanie, mówiłem w Radio Maryja. Apelowałem o zrobienie głębokiego bilansu otwarcia. To, co rząd Marcinkiewicza, rząd PiSu przejął na początek, po rządach postkomunistycznych, żeby pokazać, do jakiego stopnia wszystko przymierało. Od służby zdrowia, poprzez edukację, po przemysł, bankowość tak maleńką już w polskich rękach i tak dalej. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego nie pokazano rozmiarów korupcji, rozkradania Polski, sytuacji na punkcie startowym? A ostrzegałem, że z biegiem miesięcy upłynie pół roku, rok i już bardzo wiele osób zapomnie, zwłaszcza przy takiej propagandzie medialnej, jaką mamy przy przewadze sił lewicowych i liberalnych w telewizji, radio, no to co robi TVN, Polsat, etc., to zapomną już ludzie, jaką schedę żałosną przejął ten rząd po poprzednich rządach i będzie rząd obciążało za różne sprawy. No już mamy, to się sprawdza. Mamy sytuację w zdrowiu, kogo się wini ten rząd. Mamy sytuację w przemyśle górniczym, obciążany jest ten rząd. Dlaczego nie zrobiono bilansu otwarcia, gruntownego pokazania strasznie żałosnej sytuacji polskiej? Dlaczego nie zrobiono gruntownej analizy plusów i minusów wejścia do Unii na tak niekorzystnych warunkach? No teraz na przykład nawet Gazeta Wyborcza zaczęła pisać o tym, jakie skutki przynosi ta emigracja Polaków, chociaż ona próbuje to modyfikować. Przecież to Gazeta Wyborcza i różne tygodniki, jak Polityka, Newsweek, niemal zachęcały do wyjazdu. Jakie to atrakcyjne szanse dla Polaków. A co będzie dalej? Ja bardzo nie lubię pana reżysera Kuca, który wszedł na bardzo lewackie wręcz pozycje w ostatnim czasie i tu, chociaż kiedyś był autorem dobrych filmów, natomiast to, z czym się teraz wypowiada, to co wypowiada przy różnych okazjach, to jest wręcz przerażające, zwłaszcza różne antypolonizmy. Ale jest jedna rzecz szokująca w jednym z jego wywiadów, jeśli to miało być prawdziwe takie przypuszczenie. Otóż on podaje przegląd 11 czerwca. Oblicza się, że w najbliższych 2 latach wyjedzie z Polski co najmniej 3 miliony młodych ludzi. Kto co zostanie? Więc dodajmy, wyjechało 2 miliony ludzi, jeszcze dalsze 3 miliony ludzi, jakby miało wyjechać młodych ludzi. A przypomnę, to, co mówił potylekroć ksiądz biskup Frankowski, który przypominał, jak wielką stratą dla Polski było wyjazd 800 tysięcy ludzi, głównie młodych, bardzo często przedsiębiorczych, zaangażowanych, ludzi powiązanych z Solidarnością. W dobie Jaruzelszczyzny od grudnia 81 do 89 roku. Jaki to był upływ krwi, jak niesamowita strata dla Polski. Teraz w ciągu paru lat wyjechało 2 miliony młodych ludzi, najczęściej tych wykształconych, przedsiębiorczych. Jak tłumaczą swój wyjazd? Otóż artykuł znów w Gazecie Wyborczej, która tak chwaliła przedtem nasze wszystkie transformacje i zmiany, proszę, nagle uchyla rąbka sekretu o dramatach polskich. Może chyba po to tylko pokazać, że to przy tym rządzie tak się słabo dzieje, rzekomo tylko przy tym rządzie. Otóż czytam 12 czerwca 2006 Gazeta Wyborcza, wywiad. Jestem emigrantką nowej generacji, sfrustrowana pracą, za głodową pensję, brakiem możliwości rozwoju. Nie chcę wracać, bo nie widzę perspektyw dla siebie. Polska stoi nad przepaścią, pisze lekarka, która wyjechała do Wielkiej Brytanii. a propos Wielkiej Brytanii. Właśnie mam tekst z Polityki lewicowej, Polityki, która też tak wychwalała polskie transformacje, 17 czerwca. Rzeczpospolita Brytyjska. Już 1 000 000 Polaków w Wielkiej Brytanii, 300 tysięcy w Irlandii. Polacy stają się największą mniejszością narodową na wyspach. W 2005 roku, czytamy w artykule, w Wielkiej Brytanii przebywało 500 razy więcej Polaków niż w 2003 roku. No ale mimo tych alarmów równocześnie czytamy i takie artykuły w Gazecie Wyborczej jak ten 20 czerwca. Warto spróbować życia za granicą, niż pisze się w tytule. Tekst 22 czerwca. Z emigracją musimy się pogodzić. Czy musimy się pogodzić? Czy nie ma możliwości zapobieżeniu tak takiemu wyjazdowi, tak wielkiej liczby ludzi młodych, wykształconych? Może to trzeba rozwiązać jak w niektórych krajach, może przez stypendia, które będą odrabiane, trzeba przede wszystkim polepszyć płace, ale też, żeby doprowadzać do tego, że my na naszych uczelniach kształcimy kadry dla innych uczelni, no to niech może będzie przynajmniej obowiązek pracy w kraju i spłaty tego, jeśli się wyjeżdża, to spłaty tego stypendium, a jeśli się zostaje w kraju, to co innego. No jakieś rozwiązania tu muszą być i rząd Marcinkiewicza, który płaci za fatalne zaszłości z poprzednich ekip, musi podjąć jak najszybciej środki. To jest problem numer jeden. A do tego dołącza dołączają się inne elementy fatalnej polskiej sytuacji. Tym razem znów zacytuję z tego przeglądu. 25 czerwca profesor Tadeusz Kowalik, były ekspert strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej, pisze: zbudowaliśmy najbardziej niesprawiedliwy system w Europie. Inny profesor, Włodzimierz Pańkow, też były doradca NSZ Solidarność, pisze, mówi w wywiadzie dla przeglądu z 11 czerwca. Polska, która miała w końcowej fazie poprzedniego systemu trochę demokracji pracowniczej, jest obecnie jednym z najgorszych pod tym względem krajów Europy. Za to przebijamy je pod względem intensywności i czasu pracy. Według ostatniego eurosondażu w Polsce tylko 46% obywateli jest aktywnych zawodowo. Ten niski poziom aktywności zawodowej maleje co roku o około 1-2%. Wygląda na to, że w Polsce praca zamiera. No ale ktoś daje, prowadzący wywiad. Bezrobocie przecież spada. Tak, bo ludzie, szczególnie młodzi, uciekają za granicę. Pierwsze 3 kraje Unii otworzyły się i ludzie tam poszli. Teraz mamy następne 3 kraje, jest następna fala. W Polsce ukształtował się najsilniejszy syndrom elastyczności zatrudnienia. Nie ma takiego drugiego kraju w Europie. Największa niepewność zatrudnienia i najwięcej kontraktów krótkoterminowych. Pod tym względem wyprzedziliśmy wszystkie kraje Europy. I za to jest tym większy strach, że zwolnią, strach przed utratą pracy. I jeszcze jeden komentarz profesora Pańkowa. Część polskich elit, także te wywodzące się z dawnej opozycji korowskiej, solidarnościowej, ma nieczyste sumienie. Oni pobudowali sobie kariery, a robotników zostawiono na ulicy. Na oczach tych robotników rozkradziono ich fabryki, rozprzedano, potem zniknęły. Ci ludzie nie mogą nam wybaczyć tego, co się z nimi stało. A my, mając nieczyste sumienie, nie możemy za bardzo spojrzeć im w oczy. I za to bardzo ich nie lubimy, jako tych, którzy byli świadkami naszej zdrady. I jeszcze jeden komentarz, tekst w Gazecie Wyborczej. Nowi Polacy rosną w Azji i w Afryce. Także możemy liczyć, że w przyszłości zasilą Polskę przybysze, głównie z Afryki i Azji, tak przewidują eksperci. I taka opinia dr Krystyny Kmiecik, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Przewidujemy, że za kilka lat Polska stanie się krajem wielonarodowym. Może to cieszy Gazetę Wyborczą? Mnie nie. Ja myślę, że było dobrze, kiedy Polska była krajem takim, jak była, przeważającej większości, jednolitym narodowościowo. Nie boję się po prostu konfliktów wynikłych też z wielonarodowego stanu. Boję się tego, co już obserwuje się w Niemczech i Francji z imigrantami, ale wszystkim chciałbym, żeby Polacy byli tymi, którzy w swoim kraju robią, mają jak największe efekty mojej przedsiębiorczości, żeby nie wzbogacali innych krajów. Ale teraz dlaczego obawiam się, że nie za duża część tych Polaków, którzy wyjedzie teraz, wróci? Bo są ogromne zaniedbania w edukacji patriotycznej. Zarówno z czasów rządów komunistycznych do 89, jak i później. Nie rozbudzano patriotyzmu. To nie są ci Polacy z pokoleń międzywojennych. To nie są ludzie typu wspaniałego profesora Pogolowskiego, 80-kilkulatka, który chory na chorobę Hajnego Medina od 50 lat robi co może dla wzbogacenia wiedzy o Polsce w publikacjach w Stanach Zjednoczonych i który zasila tak nasz dziennik swoimi artykułami, ogromnie pracowity i przy tym pełen wizji, talentu. Ale takich Polaków nam ogromnie teraz brakuje. Wychowano inne pokolenia myślące głównie o swoich interesach, o karierach. Ilu z tych ludzi wychowanych w takich warunkach wróci do Polski, w której nie umie się stworzyć właściwych warunków dla Polaków, która tak mocno została rozgrabiona? Przechodzę do innego tematu. Dla mnie ogromnie istotnego teraz. Zbliża się 4 lipca, rocznica zbrodni kieleckiej, kiedy to zamordowano 37 Żydów, dwóch Polaków, cywili i jednego wojskowego oficera. Zamordowano w zbrodniczej akcji, która według ocen przeważającej części historyków w ostatnich kilkunastu latach była faktycznie efektem działań agentów sowieckiego NKWD w Polsce, wspieranych przez polską bezpiekę. Po co to zrobiono? Zorganizowano takie zbrodnicze zajścia, aby rzucić hańbę na Polaków, aby pokazać na Zachód, wobec Zachodu, że oto Polacy to naród antysemicki, który trzeba trzymać twardą ręką pod sowieckim butem. I to było nieprzypadkowo. 4 lipca 1946, zaledwie w kilka dni po sfałszowaniu referendum z 30 czerwca 1946 roku. Ordynarnym, haniebnym fałszu, takim gwałcie na demokracji, kiedy chociaż przeważająca część narodu powiedziała raz nie na te 3 razy, zamiast 3 razy tak, wynik był podano dokładnie odwrotny. I wtedy dla odwrócenia uwagi zorganizowano te zbrodnicze zajścia. I tu, co było takie charakterystyczne, może jeszcze przypomnę. Zajścia zaczęły się od tego, że rozeszła się pogłoska po Kielcach, że Żydzi porwali małego chłopca polskiego, 8-letniego. Ojciec i parę innych osób zwróciło się na milicję. Milicjanci poszli do domu żydowskiego na ulicy Planty 7, zamieszkałego przez wielu Żydów, dziesiątki Żydów, i tam doszło do przepychanek, szarpaniny, potem do strzelaniny między Żydami a żołnierzami i milicjantami. Zastanawiano się niejednokrotnie, dlaczego doszło do takich zajść trwających razem 5 godzin w sytuacji, gdy były w mieście stacjonowały setki żołnierzy KBW, milicjantów, oddział sowiecki i tak dalej. Dlaczego nie udało się dużo szybciej uspokoić tych zajść? No, propaganda komunistyczna głosiła, że dlatego, że w 1946 roku, tak podawano, rzekomo 20-tysięczny tłum antysemicki wyszedł na ulicę. Tak pisano w oficjalnej odezwie. No i zorganizowany przez reakcyjne elementy rzekomych andersowców i tak dalej, rzekome reakcyjne elementy faszystowskie. I potem się okazało, że nie, oczywiście, co było jasne dla każdego myślącego, że żadni ludzie z Zachodu, czy z Andersem, czy w ogóle z prawicą nie mieli z tym nic wspólnego. Ale co najlepsze, jak przyznali kolejni prokuratorzy badający sprawę kielecką, tam na tym placu nie tylko, że nie mogło się zmieścić 20 tysięcy osób, ale w ogóle najwyżej góra mogło się zmieścić 500 osób. Takie są uwarunkowania terenowe. I jak pisali kolejne osoby badające sprawę, sędzia Jankowski, a ostatnio prokurator Falkiewicz, wśród tego tłumu było najwyżej było kilkadziesiąt osób zachowujących się agresywnie. To jak to? To nie można było rozproszyć błyskawicznie takiego tłumu, mając setki uzbrojonych przedstawicieli formacji porządku. Nie rozpraszano, bo właśnie władzom zależało, żeby zajście nie wygasały, żeby trwały, a przy tym mordowali głównie ludzie z ich formacji. To już ambasador Bliss Lane, amerykański ambasador w Warszawie, pisał w jednym z pierwszych raportów o sprawie kieleckiej. Mordowali głównie żołnierze. To oficer wojska zamordował główną postać żydowską w Kielcach, rabina Kahane, przewodniczącego Komitetu Żydowskiego. Po co to robiono? Otóż już 7 lipca 1946 ogłoszony został apel grupy intelektualistów polskich w Stanach Zjednoczonych, między innymi słynny historyk Oskar Halecki, Wierzyński, kilku intelektualistów żydowskich, którzy jednoznacznie uznali całą sprawę za robotę służb specjalnych reżimu. Dla odwrócenia uwagi od sfałszowanego referendum, także po to, aby związać ludność żydowską wiele silniej z reżimem komunistycznym poprzez budzenie w niej strachu przed Polakami, także inny element, żeby doprowadzić do emigracji jak najwięcej części Żydów tych kapitalistyczno myślących do Palestyny i gdzie indziej, żeby sprawić problemy Wielkiej Brytanii. Notabene wtedy władze sowieckie miały ciągle jeszcze nadzieję, że Izrael, który się dopiero kształtował, będzie państwem prosocjalistycznym i potem dopiero Ben-Gurion zrobił im bardzo przykre zaskoczenie, wybierając alians z Zachodem. Także były jednoznaczne powody, dla których władze sowieckie poszły na zrobienie tej akcji. Przypominam to, ponieważ potem było jeszcze, dodam, po tym liście intelektualistów był między innymi raport biskupa Kaczmarka, tajny raport przekazany ambasadorowi amerykańskiemu, pokazujący jednoznacznie ciemne, podejrzane działania sił proreżimowych w tej sprawie. Jednoznacznie oceniał sprawę prymas polskich ląd, raporty amerykańskie. No i dodam, w 1982 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się bardzo ważna książka Michała Chęcińskiego, byłego oficera informacji wojskowej WP, oficera pochodzenia żydowskiego, który to oficer jednoznacznie akcentował zbrodnię kielecką jako efekt działań NKWD. I podał też wyniki swojego prywatnego śledztwa w tej sprawie. Otóż w oparciu o rozmowy z różnymi osobami pochodzenia żydowskiego, świadkami wydarzeń, z innymi ludźmi z bezpieki, doszedł do wniosku, że głównym organizatorem całej akcji z ramienia NKWD był oficer NKWD Diomin, który przybył na kilka tygodni przed zbrodnią do Kielc. Potem w latach 90. stworzone zostały dużo większe możliwości do badania całej sprawy. I między innymi zaczęto śledztwo w tej sprawie w 1991 roku i zarówno pierwszy prowadzący śledztwo, sędzia Jankowski, jak i późniejszy, kolejny, prokurator Mielecki jednoznacznie akcentowali w swych wypowiedziach, cytowanych między innymi w książce księdza Śledzianowskiego, że przyczyną zbrodni kieleckiej musiała być działania komunistycznych służb specjalnych. Dodam, że ta sprawa była też podjęta w ważnych publikacjach książkowych. Krzysztofa Konkolewskiego, ponad 200-stronicowym wymarłym cmentarzu poświęconym zbrodni kieleckiej, wydanym w 1996. Bardzo udokumentowanej, świetnie udokumentowanej książce. Podobnie bardzo udokumentowanej książce o pytaniach nad sprawą właśnie o sprawę kieleckiej zbrodni księdza Jana Śledzianowskiego. Wyszła wydana w Chicago i w Toronto w 1996 roku książka zbiorowa, praca Polaków o Kielce 4 lipca 1946 z udziałem między innymi tak słynnego autora jak profesor Pogonowski, o którym już wspomniałem. Przeważająca część polskich środowisk, jednoznacznie badaczy, historyków, już w latach 90. wyraźnie dowodzi, tych, którzy badali, dowodziła, że zbrodnia w Kielcach była zbrodnią NKWD wspieranej przez niektóre osoby z bezpieki. I oto nagle zaczynają się znów próby zafałszowywania całej sprawy. Znów próby powrotu do tej sfałszowanej tezy propagandowej z 1946 roku, wymyślonej wtedy przez władzę i której towarzyszyła cała niemal wielka kampania oszczerstw przeciwko polskiej prawicy i w ogóle orientacji niepodległościowej, teza o rzekomym wydarzeniach kieleckich jako rzekomym efekcie spontanicznego polskiego masowego antysemityzmu. Rzeczą przerażającą jest to, że kilka dni temu nawet Rada Miejska Kielc przyjęła w swojej uchwale taki tekst napisu na pomniku, który ma być wystawiony ofiarom zbrodni kieleckiej, że ofiary te padły ofiarą podburzonego tłumu. Podburzonego tłumu to znaczy, że w ten sposób zaprzecza się tezom o roli bezpieczniackiej i NKWD-owskiej zbrodni, a obciąża się winą ten właśnie antysemicki tłum. Jest to tym większa nieprawda, że jak przypominam, świadkowie wydarzeń i raporty, między innymi takie jak ambasadora Blizzleina, w początku pokazywały, że główną część zamordowanych stanowiły ofiary tych formacji komunistycznych porządku, przede wszystkim żołnierzy, że nawet prokurator Falkiewicz, którego tekst bardzo ostro krytykowałem już w naszym dzienniku w piątkowym numerze, nawet tekst umorzenia śledztwa przyznawał, że na 37 zamordowanych 11 zginęło od kul, czyli mogło być tylko z rąk formacji zbrojnych związanych z władzą, 6 od bagnetów, to już jest 17, a i tak możemy podejrzewać, że te dane były ogromnie zaniżone, ponieważ, jak przyznaje to skądinąd Falkiewicz, fałszowano materiały procesowe. W materiałach śledztwa znajdujemy też zeznanie komendanta wojewódzkiego MO, który stwierdzi, że wie dobrze, że sfałszowano zeznania milicjantów, protokoły, aby odwrócić uwagę tak na kogo innego, aby zacząć prawdziwe dowody winy. No więc teraz rzecz najważniejsza. Wyszedł po tych dwóch śledztwach, które były prowadzone moim zdaniem szczególnie rzetelnie, śledztwo sędziego Jankowskiego i prokuratora Mieleckiego, przyszła kolej w 2000 roku, a więc za kolejnych rządów postkomunistycznych już, na kolejne śledztwo prowadzone przez prokuratora Falkiewicza. To było w czasach, gdy na czele IPN-u już stał pan Kejkieres, a śledztwo trwało od 2000 roku do października 2004 roku. I jak pisałem w naszym dzienniku, prokurator Falkiewicz robił wszystko, aby za wszelką cenę obalić dowody wskazujące na to, że zbrodnia w Kielcach była zbrodnią komunistyczną. I żeby przedstawić ją jako wyraz spontanicznego antysemityzmu, na który dodatkowo złożyło się, że tak wyszło źle, no że były spory kompetencyjne między władzami lokalnymi. Jak gdyby mogło coś trwać przez 5 godzin starcia w domu żydowskim, notabene na plantach, zresztą głównie przy udziale żołnierzy i milicjantów starcia Żydami broniącymi domu, jak gdyby mogło dochodzić do tych 5-godzinnych zajść, które mogły być spacyfikowane w ciągu 20-30 minut, jeśli by rzeczywiście komuś zależało na ich spacyfikowaniu, a nie wzrastaniu zajść. Wtedy, kiedy wszystko było tak ogromnie scentralizowane. Rzecz zdumiewająca, jeszcze przypomnę, że ten napis, który zaakceptowała Rada Miejska w Kielcach, to jest po prostu dowód skrajnej ignorancji tych osób, które przedstawiały, które akceptowały to w imieniu Rady, ten pomysł, które przeforsowały ten pomysł. Otóż nawet w korespondencji Aleksandra Klugmana z Tel Awiwu, publicysty izraelskiego, który na ogół nie jest za bardzo propolski, ale w Tygodniku Powszechnym z 28 maja w tekście Polscy Żydzi 10 wieków i kilkanaście lat czytamy: pogrom kilkudziesięciu Żydów w Kielcach, niezależnie od tego, kto był zakulisowym inicjatorem tego zbrodniczego wydarzenia, historycy sądzą dziś, że było to NKWD. Więc nawet według Klugmana, mówię nie jakiegoś propolskiego publicysty izraelskiego, a wręcz odwrotnie, przyznaje się, że historycy sądzą, że była to zbrodnia NKWD. A Rada Miejska w Kielc zgadza się na uderzające w ich miasto, w ich społeczność oświadczenie, które rzuca winę na tłum kielczan za to wszystko, sfanatyzowany antysemicki tłum. Były już ostrzeżenia w ostatnich miesiącu przed próbami zakłamania, fałszu na ten temat. Było oświadczenie Klubu Myśli dla Polski z Krakowa, kierowanego przez profesora Brodę, który wystąpił za poznaniem pełnej prawdy o kulisach zbrodni kieleckiej. Było oświadczenie grupy osób ze środowisk kieleckich na czele z prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, księdzem Edwardem Skotnickim, w tym samym duchu. Niestety były równocześnie już dowody tego, że zaczynają się działania dla zafałszowania tej historii. To były przede wszystkim 2 teksty ogromne, teksty Michnika na łamach Gazety Wyborczej, gdzie Michnik, zacierając prawdę o tamtej zbrodni, jako zbrodni komunistycznej, wystąpił z atakiem przeciwko części hierarchów polskich z tego okresu, przede wszystkim uderzając w biskupa Kaczmarka, tego autora słynnego raportu o zbrodni. I pisał: nie ma sensu sprostować wszystkich sprzeczności, niekonsekwencji, fałszów, bajawnych absurdów obecnych w raporcie biskupa Kaczmarka. No i u podłoża tego osobliwego tekstu tkwią 2 przeplecione ze sobą stereotypy antysemickie, stereotyp żydokomuny i przekonanie o istnieniu światowego spisku żydowskiego. No jest skandalem, że pan Michnik teraz ponawia ataki wobec księdza biskupa Kaczmarka, który był najsłynniejszą wśród hierarchów, poza prymasem Wyszyńskim, ale który nie miał procesu, ale najsłynniejszą taką procesową ofiarą pośród hierarchów działań niesprawiedliwości komunistycznej. Został, mszczono się na nim właśnie za ten jego tajny raport o kulisach zbrodni kieleckiej przekazany ambasadorowi amerykańskiemu. I właśnie tu Michalkiewicz, Stanisław Michalkiewicz w naszej Polsce z 20 czerwca pisał o tym dziwnych tekstach Michnika, Najwyraźniej jest to dowód, że postać biskupa Czesława Kaczmarka nadal jest przedmiotem specjalnej troski środowiska Gazety Wyborczej w kraju i podobnych środowisk za granicą. I że od tej specjalnej troski nie uwalnia ani upływ czasu, ani nawet męczeńska śmierć. Mściwa nienawiść sięga za grób do 10. pokolenia. Była tydzień temu audycja w Radio Maryja już z redaktorem Konkoleskim, słynnym reporterem, autorem książki Wymarły cmentarz o Kielcach. Ale warto znowu sięgnąć do tego tematu, bo w międzyczasie zaszły nowe wydarzenia. Ta uchwała żałosna Rady Miejskiej w Kielcach, którą myślę powinni oprotestować Kielczanie, powinni przekonać członków Rady Miejskiej, aby sięgnęli do materiałów, dokumentów. Przeważająca część tych dokumentów jest już wielka część tych dokumentów jest już dostępna. Między innymi wydanym teraz przez IPN tomie wokół pogromu kieleckiego, gdzie jest ponad 200-stronicowy, bardzo bogaty, świetnie zrobiony przez Jacka Żurka wybór materiałów ze śledztw w sprawie zbrodni kieleckiej. I z tamtych materiałów bardzo wiele rzeczy przebija. Bardzo wiele dowodów zbrodniczych zaniedbań, a nawet działań władz komunistycznych w czasie zajść kieleckich i potem. Więc, ale jest niestety w tym tomie jeszcze coś innego. Poza tym świetnym wyborem materiałów, poza cennymi studiami typu Jana Żaryna, jest niestety tekst tego umorzenia Falkiewicza, pisanego, przypomnę, w październiku 2004 roku, pisanego bardzo wyraźnie w duchu wybielenia władz komunistycznych, i ten tekst został umieszczony, i to jest dla mnie ogromnie dziwna sprawa, w tomie IPN bez krytycznego komentarza pokazującego, do jakiego stopnia pan Falkiewicz oparł swoje umorzenie o deformację, o przemilczenia. Pisałem na ten temat już w piątkowym naszym dzienniku. Będą kolejne odcinki w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w naszym dzienniku. Można też znaleźć ten mój tekst na mojej stronie internetowej. Podaję 3W www.jerzyrobertnowak razem małymi literami.com. Jeszcze raz. 3W.jerzyrobertnowak.com. I tu jest przerażająca rzecz, jak wiele jest zafałszowań i przemilczeń w raporcie, w tym w umorzeniu prokuratora Falkiewicza. To, o czym nie pisze. Nie pisze między innymi o tym, jak bardzo był sfabrykowany ten proces pokazowy wobec uczestników zajść kieleckich. Nie pisze o tym, że uczestnicy tego procesu byli przedtem torturowani. Jak zachowywała się adwokatura. Nie pisze o tym, o czym pisali Śledzianowski czy Konkoleski. O tym, do jakiego stopnia były niesprawiedliwe te wyroki, że przypuszczalnie nawet skazano osoby na śmierć i stracono, które nie były bezpośrednio winne zabijań. Natomiast równocześnie zrobiono wszystko, aby nie dopaść głównych sprawców. Przemilcza pan Falkiewicz na przykład fakt, dlaczego wypuszczono dość szybko zatrzymanego początkowo oficera związanego z NKWD, szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Sobczyńskiego, a fakty są znane z materiałów śledztw. Wynika z nich, że dlatego, że on zagroził, że powie o prawdziwych przyczynach tych wydarzeń. Dodajmy, że pan Falkiewicz przemilcza fakt, że Sobczyński, mimo szczególnie licznych dowodów jego winy za rozwój, nasilenie zajść, za zbrodniczą bierność wtedy okazywaną przez komunistyczne siły porządku, ogromnie awansował w tamtym okresie. Jak to po takim, po zamordowaniu tylu Żydów, jeszcze awanse głównego odpowiedzialnego za zaniechania, a on został pułkownikiem, został dyrektorem biura paszportów MSW, w końcu ambasadorem w Syrii. Przemilcza pan Falkiewicz liczne szereg zabójstw osób, których się obawiano jako niewygodnych świadków wydarzeń, między innymi zastępcy szefa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Greenbauma. Przemilcza bardzo podejrzanych okolicznościach wywołany pożar archiwum kieleckiego akurat w 1988 roku. Więc takich spraw przemilczeń jest bardzo wiele, za to jest maksymalnie wybielana tam rola różnych ośrodków władzy. Będę pisał o tym jeszcze w dalszych odcinkach. Polecam to bardzo słuchaczom Radia Maryja. Natomiast czego się obawiam? Żeby w 60-letniecie zbrodni kieleckiej, która nastąpi 4 lipca, przedstawiciel oficjalny władz, czy to będzie na przykład premier Marcinkiewicz, czy ktoś inny, nie popełnił popełnił jakiegoś bardzo niefortunnego kroku, takiego, który poszedłby śladem Cimoszewicza i Rosatiego w 50-lecie wydarzeń. Otóż przypomnę, że ówczesny premier postkomunistyczny Cimoszewicz i minister spraw zagranicznych Rosati nie kajali się, przepraszali za antysemityzm jako powód zbrodni kieleckiej, jako rzekomy powód zbrodni kieleckiej. I wtedy już zwracano uwagę, między innymi w tekstach Kąkolewskiego, przepraszam za Rosatiego, że powinni przepraszać nie w imieniu narodu, ale w imieniu partii komunistycznej, bo to było dzieło sił komunistycznych. Ale teraz mamy inne lata, tyle materiałów nowych doszło, i 10 lat potem, tylko mówię, boję się, że do premiera Marcinkiewicza i innych przedstawicieli władz oficjalnych mogą nie dotrzeć na czas pogłębione materiały i studia. Może mogą zajęci tylu sprawami gospodarczymi, takimi ciężkimi problemami Polski. No akurat znów jesteśmy na wirażu po dymisji minister Gilowskiej. Jest tyle trudnych problemów gospodarczych, społecznych i obawiam się, że premier ma i tak pełne ręce roboty zajęty tymi sprawami gospodarczymi, a boję się, że może od kogoś z doradców, oby nie kogoś w stylu pułkownika Schnepfa, już na szczęście odsuniętego, nie dostał złych informacji i nie doprowadziło go do takich uogólnień, które były przedstawione jako wynik tej zbrodni kieleckiej, jako wynik spontanicznego antysemityzmu, wbrew ustaleniom przeważającej części historyków. Czego się boję? Chyba nie bez uzasadnienia, bo przypomnę, że już premierowi Marcinkiewiczowi zdarzyło się coś bardzo niefortunnego w postaci odpowiedzi na listę Dellmana. Zamiast zareagować stanowczo na podjęty w liście Dellmana postulat zamknięcia Radia Maryja, sprzeczny z zasadami demokracji, wolności, absurdalny wręcz, premier pominął ten postulat, chociaż jakże inaczej zachował się w tej sprawie Jarosław Kaczyński, przypomnę, który jednoznacznie wystąpił przeciwko atakom zmierzającym do zagłuszenia, do likwidowania Radia Maryja. Nie wiem, kto podszepnął premierowi Marcinkiewiczowi ten tekst listu. Faktem jest, że w odpowiedzi na listę Dellmana premier już w pierwszym zdaniu potępił felieton Michalkiewicza, choć bez wymienienia jego nazwiska, a niedługo potem dowiedzieliśmy się z rozmowy prowadzonej z premierem Marcinkiewiczem na amach Gazety Wyborczej przez panią Olejnik i Kublik, że premier nie czytał tekstu Michalkiewicza, nie słyszał tego tekstu. To jak można potępiać coś, o czego się nie słyszało, czego się nie zna? No to jest coś niezrozumiałego. Albo się nadmiernie wierzy w swoich doradców. Boję się, żeby nie doszło do jakiegoś takiego przypadku, że premier w swoim zaganianiu może mieć tego pecha, że ktoś z doradców czy doradczyń właśnie przygotuje mu taki tekst, który będzie nieprawdziwy, który nie będzie oddawał prawdy o zbrodni kieleckiej. I dlatego, ponieważ jestem pełen zaniepokojenia, żeby nie doszło do tego typu zakłamań, zwłaszcza gdy w przeciwpolsce toczy się ogromna ofensywa. Wreszcie się zaczęła ofensywa ataków za granicą, już od szeregu miesięcy, kiedy próbuje się szkalować rząd PiSu, kiedy mamy teraz tą rezolucję katastrofalną Parlamentu Europejskiego. To w tej boję się, słyszałem, szykuje się, że tłumaczy się książkę, nową książkę Grossa, która już można podejrzewać, jakie prawdy w cudzysłowie zawiera o stosunkach polsko-żydowskich w okresie po 1945 roku. I dlatego myślę, że jest potrzebne ogromne uczulenie ośrodków władzy na to, aby przed wydaniem jakiegokolwiek oświadczenia w sprawie Kielc, zbrodni kieleckiej, zapoznały się jak najgruntowniej z materiałami, a choćby tym, co nie tylko książkami Konkoleskiego, księdza Śledzianowskiego, czy Tom Chęcińskiego wydaną na Zachodzie, ale chociażby materiałami, wyborem, tym bardzo bogatym materiałów śledztwa przygotowanym przez Jacka Żurka w tomie IPN wokół pogromu kieleckiego, bo jest tam wiele rzeczy wymownych. W związku z tym przygotowałem list otwarty do pana premiera RP, Kazimierza Marcinkiewicza, pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i pana prezesa IPN, doktora habilitowanego Janusza Kurtyka, który został podpisany przez 66 osób ze środowisk naukowych, tym 61 profesorów, że przez rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, przez panią prorektor tejże Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Łucję Łukaszewicz. I ten list będzie publikowany w naszym dzienniku jutro, w poniedziałek. Przeczytam jego tekst, bo myślę, że jest to ogromnie ważne, żebyście Państwo mogli się z nim jak najszybciej zapoznać i go zapropagować, popularyzować w różnych środowiskach, bo chodzi o sprawy bardzo istotne dla nas, dla narodu, dla Polski. Tego nie można przemilczać. Otóż oto jaka jest treść listu. Rozwój wzajemnego dialogu narodów polskiego i żydowskiego, dwóch narodów, tak ciężko doświadczonych przez dzieje, wymaga pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw dotyczących ich wzajemnej historii, łącznie ze sprawami najbardziej trudnymi i bolesnymi. Musimy przy tym wciąż zderzać się z koniecznością przełamywania rozlicznych niechlubnych zaszłości z doby PRL-u, gdy tak często zafałszowywano prawdę w imię komunistycznych celów. Jedną ze szczególnie ważnych spraw tego typu jest historia zbrodni na Żydach popełnionej w Kielcach w lipcu 1946 roku. W świetle dowodów ujawnionych w rozlicznych publikacjach ostatnich paru dziesięcioleci w Polsce i za granicą coraz bardziej zaczynają się wyłaniać tak długo tuszowane kulisy tej komunistycznej zbrodni. W obliczu ujawnianych faktów jesteśmy coraz bardziej przekonani, że ówczesne zbrodnicze zajścia były dziełem perfidnej prowokacji sowieckiej i polskiej bezpieki. Prowokacji zmierzającej do przedstawienia światu konieczności trzymania Polski pod sowieckim butem, aby zapobiec rzekomej groźbie dojścia w Polsce do władzy wyimaginowanych, w cudzysłowie, polskich sił faszystowskich i antysemickich. Zbliżająca się 60. rocznica zbrodni kieleckiej skłania nas do zaapelowania o jak najszybsze wznowienie zbyt pochopnie umorzonego śledztwa w tej sprawie, z myślą o jak najgruntowniejszym przebadaniu wszystkich kulis wspomnianej zbrodni. Szczególnie niezbędny przy tym wydaje się postulat pełnego odtajnienia akt wszystkich dotychczasowych śledztw w sprawie zbrodni kieleckiej prowadzonych od 1991 do 2004 roku. Pilnego zrealizowania wszystkich tych spraw wymaga dobro Polski, troska o rzetelne przedstawienie jej historii, a także troska o jak najefektywniejszy rozwój dialogu polsko-żydowskiego. Dialogu, który powinien opierać się na pokazaniu pełnej prawdy i maksymalnej szczerości. Polska, kraj, który przez stulecia był głównym schronieniem dla Żydów z całej Europy, szczególnie mocno zasługuje na wielostronne działania dla wyeliminowania wszelkich nieporozumień i przekłamań zakłócających to wszystko, co nas bliżej łączy. kończy. Podkreślam, są tu dwa główne postulaty. Jak najszybsze wznowienie zbyt pochopnie umorzonego śledztwa, przypomnę, umorzonego w październiku 2004 roku za rządów komunistycznych, i drugie, odtajnienia, pełnego odtajnienia akt wszystkich dotychczasowych śledztw w sprawie zbrodni kieleckiej prowadzonych od 1991 do 2004 roku. To jest 17 tomów. Sprawy są ogromnie ważne. Cieszę się, że mój apel w ciągu zaledwie tygodnia zyskał podpisy 66 osób środowisk naukowych, tym m.in. 61 profesorów, to takich nazwisk jak ksiądz profesor doktor habilitowany Mieczysław Krąpiec, profesor Janusz Kawecki, przewodniczący Komitetu Wspierania Radia Maryja, profesor Wiktor Kierzun, słynny, znakomity specjalista od management zarządzania na międzynarodową skalę, ksiądz profesor doktor habilitowany Czesław Bartnik, ksiądz profesor habilitowany Jerzy Bajda, europoseł, historyk profesor Piotrowski, profesor Brender, profesor Kurowski, była więzień komunistyczna, profesor Otwinowska, Jacek Trznadel, jeden z najsłynniejszych badaczy, jeśli chodzi o sprawy komunistyczne, autor słynnej hańby domowej, demaskującej służalstwo niektórych intelektualistów, profesor to habilitowany Andrzej Nowak, redaktor naczelny Arkanów Krakowskich, też zasłużony bardzo mocno dla spraw dekomunizacji, i profesor Broda, profesor Onyszkiewicz, profesor Jaroszyński, mnóstwo innych postaci, dodatkowo w imieniu różnych stowarzyszeń, za Stowarzyszenie Prokultura Katolika, ksiądz prałat Stanisław Pawlaczek, w imieniu kieleckiego KIK-u jego prezes ksiądz Edward Skotnicki, za Stowarzyszenie Związek Dolnośląski prezes Adam Maksymowicz, za Wrocławski Klub Społeczno-Polityczny Spotkań Dialog Lech Stefan, więc chcemy też pozyskać poparcie różnych stowarzyszeń. I dalej dopiero zaczęta została akcja. Drukowana będzie ta lista 66 osób w jutrzejszym naszym dzienniku. Apeluję o nasyłanie do naszego dziennika wyrazów poparcia dla akcji, ewentualnie na numer komórkowy wydawnictwa Maron, przypomnę 0608 854 215, 0608 854 215. Zresztą chciałbym też przy okazji usłyszeć, czy ktoś będzie zainteresowany, bo przygotowuję książkę pokazującą aktualny stan badań nad zbrodnią kielecką, i osoby zainteresowane tą książką też proszę o zgłaszanie się, ale przede wszystkim apeluję o pomoc różnych środowisk w Polsce, w kraju i za granicą dla zaalarmowania w tej sprawie, żeby 4 lipca nie doszło do czegoś nieodwracalnego, żeby nie zostały, broń Boże, ze strony urzędowej podane jakieś zagmatwane lub niepełne lub jednostronne oceny tej całej sprawy, żeby apel o to, żeby starano się przedstawić to wszystko w sposób maksymalnie wyważony, ale żeby poświęcono więc na to jak najwięcej czasu w ciągu tych kilku dni, które nas jeszcze dzielą od ponad tygodnia, od 4 lipca. Po prostu już myślę, że nastąpiły rzeczy fatalne, tak jak ta rezolucja Rady Miejskiej w Kielcach, która mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej zmodyfikowana. Liczę tutaj na wpływ Kielczan i to, że w tomie, który zawiera bardzo cenne pozycje, tak jak ten wybór materiałów śledztwa IPN-u, w tomie wydanym pod reformującym się IPN-ie, przecież który zerwał z praktykami kieresowskimi, że znalazł się tekst bez komentarza, tekst tego fatalnego wybielającego władze komunistyczne umorzenia przygotowanego przez prokuratora Falkiewicza. No jest inna sprawa, że w IPN-ie są różnych rzeczach, dochodzą mi wiadomości, że między innymi jest tam stary trzon pionu śledczego na czele z panem Kuleszą, dobranym jeszcze w czasach kieresowskich, i ten pion w wielu sprawach, jak się zdaje, nie reprezentuje tego nurtu prawdziwych rozliczeń z komunizmem, który popiera i prezes IPN-u, pan Janusz Kurtyka, i który chciałoby poprzeć wielu pracowników IPN-u, i dowodem są ich różne publikacje. W każdym razie różne dochodzą wiadomości na temat tych podziałów, a prokurator Falkiewicz, jego umorzenie, prokurator Falkiewicz działał jako podporządkowany głównie temu pionowi śledczemu. W każdym razie trudno wytłumaczyć mi tego typu wydanie takiej publikacji bez krytycznego komentarza wobec zafałszowań i przemilczeń pana Falkiewicza. Aby tego uniknąć, tym potrzebniejsze jest w tej sprawie, która może się odbić rykoszetem na obrazie Polski i tak atakowanej przez niektóre ośrodki antypolonizmu. Bardzo mocno apeluję o pokazanie w tej sprawie jak największej aktywności ze strony wszystkich ludzi przygotowanych fachowo do obrony prawdy o Polsce. Może mam tu jeszcze inne tematy, ale ponieważ to się tak bardzo, te sprawy, które mi teraz mówię, między innymi tu mówić o kłamstwach Gazety Wyborczej i o rezolucji Europarlamentu i innych, może powrócę do tego w dalszym czasie, natomiast myślę, że teraz w obecnej sytuacji najdramatyczniejsza ze względu na zbliżający się czas 4 lipca jest sprawa właśnie dążenia do prawdziwego, pełnego obrazu zbrodni kieleckiej, przeciwstawienia się sięganiu do kłamstw komunistycznych, i po prostu apeluję raz jeszcze do wszystkich słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja o pomoc w tej sprawie, bo grozi, że znów możemy paść ofiarą bardzo krzywdzących zafałszowań, i co byłoby to fatalne, gdyby to stało w takim czasie, kiedy oczekujemy z uzasadnieniem zmian właśnie na lepsze, zmian w duchu dekomunizacyjnym, zmian w duchu troski o prawdziwie rzetelną historię Polski, za którą tak wielu ciężko, walki o prawdę, za którą tak wielu ciężko zapłaciło.
Dziękuję za słowo wprowadzenia. Za chwilę poprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Panie profesorze, jedna bardzo ważna sprawa w kontekście tej niechlubnej uchwały Rady Miasta Kielc. To sprawa zbliżających się wyborów samorządowych. I oczywiście warto przypomnieć, abyśmy mieli oczy szeroko otwarte i abyśmy głosowali na tych ludzi, którzy rzeczywiście swoimi działami będą ogarniali dobro naszej ojczyzny i będą zatroskani o prawdę historyczną.
I pokazali też odpowiedzialność tych osób, które nie potrafią przy sprawach tak ważnych zadbać o rzeczywiście gruntowną troskę o interes swoich obywateli.
655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 00 48 56, z Ameryki 011 48 56, cykliczna audycja Minął Miesiąc w studiu Radia Maryja. Ja gościmy pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Roberta Nowaka.
Być nie chcemy, pragniemy swej wolności, tak ciężko zdobytej. Sam budować Polskę pośród prób i błędów. Chcemy naszej wiary jawnej, a nie skrytej, prostej drogi. drogi do celu, bez żadnych zakrętów. Dosyć nami rządzono, wytaczano szlaki. Tak długo znosiliśmy obcy kraj uprzejmie. Wciąż nam wyznaczano, kto ma być i jaki. I czyją mamy szanować i uprawiać ziemię. Niech ten koszmar się skończy, wołamy do Ciebie. Boże ukochany, Panie tak łaskawy. My, Polacy, zawsze chcemy być u siebie. Pilnuj prosim o najwyższy Twojej naszej sprawy.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Przyjmujemy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witam Pani Beato.
Witam. Proszę Ojca, właśnie chcę się włączyć w tą rozmowę. Dzisiaj słuchałam programu wcześniej z Panem Profesorem i Pan Profesor wspominał Wielką Brytanię i użył takiego między innymi wyrażenia, że ludzie wyjeżdżający nie byli poddani szczególnej edukacji patriotycznej, więc jeśli to się powie troszeczkę w innym tonie, no to można zrozumieć tą szczególną edukację patriotyczną troszeczkę inaczej. I co chcę powiedzieć, że tutaj wszyscy Polacy masowo dostają za darmo prolewicową prasę. I ja bym powiedziała, że jest to pewnego rodzaju nieustająca kampania wyborcza. I te, dlaczego nieustająca? Bo te tygodniki są udostępniane za darmo, przede wszystkim przy wejściu do kościoła na mszę świętą. I tak jak w angielskich kościołach osoba wchodząca typowo bierze śpiewnik, to w polskich kościołach bierze się tego typu gazetę. I te gazety są dosyć dobrze wydane. To nie są jakieś biedaczyny charytatywne, ale na poziomie wydane tygodniki skierowane przede wszystkim, właściwie nie przede wszystkim, ale zarówno na w stronę tej tak zwanej starej Polonii, jak i tej najnowszej emigracji.
Tak. Pani Bato, ten sam problem był dotknięty
przez... No właśnie,
przez...
to poruszył pan z Hamburga
tak,
chyba, tak?
Także, że
Niemczech... tam te dwa tygodniki, tak, które docierają tak, właśnie głównie z tymi racjami lewicowymi. No to jest, widzę, że coraz bardziej niepokojące.
No to jest niepokojące i mnie się tak wydaje, że właśnie tak myślę, że czy należałoby zainteresować Episkopat Polski właśnie tą sprawą, ponieważ w tych elementach zbudowanych i skierowanych przede wszystkim na tą nową emigrację, tam również są elementy ateizujące i to wiele z tych rzeczy jest właśnie sprzecznych z tym, co niedawno usłyszałam w kazaniach i w wypowiedziach polskich biskupów, także no mnie się wydaje, że może tam w Polsce nie wszyscy sobie zdajecie sprawę, jak to właśnie tutaj z tą prasą jest w Anglii. Więc to już macie zasygnalizowane i z Niemiec, i z Anglii, więc mam nadzieję, że będą ludzie, którzy będą reagować.
Tak. Dziękuję serdecznie Pani Beato. Pozdrawiamy Pani Profesorze. Zaczynamy mieć do czynienia z jakąś niesamowitą konsolidacją sił liberalnych, sił
i lewicowych,
lewicowych
i także antykościelnych. Tu przypomnę, że nieprzypadkowo chociażby ta bezczelna wypowiedź, ordynarna wypowiedź Pani Joanny Senyszyn, posłanki z LD, niech ta parada uzdrowi oblicze ziemi tej ziemi. Na paradzie homoseksualnej w Warszawie tego typu parafraza, brzmiercza parafraza słynnych słów papieża Polaka myślącego o odnowieniu tej ziemi Polski wtedy w czasach komunistycznych. Notabene mam tu pod ręką inną rzecz, niedawny wywiad dla Nowej Trybuny Opolskiej z Leszkiem Millerem i tam czytamy między innymi fragment w obronie pani Senyszyn. Pana zdaniem poseł Senyszyn nie przeholowała? Twierdzę, powtarzam Olejniczakowi i Napieralskiemu, że popełnili duży błąd polityczny, odcinając się od wypowiedzi Joanny Senyszyn, będącej parafrazą słów Jana Pawła II. Zraziliśmy do siebie nasze środowisko, a żadnego innego nie pozyskaliśmy. Pana zdaniem poseł Senyszyn nie przeholowała? Ona nic takiego złego nie powiedziała. Co to? Nie wolno się powoływać na papieża, ale może pisma o tym decydować, kto może? Nie można być tak uległym wobec prawicy i kleru. No i mówi, że on to, kiedy było referendum unijne, no to były różne fronty walki, to trzeba było, na wynik referendum w Polsce miał wpływ miejscowy proboszcz, więc ja nie mogłem iść na żadne zwarcie z Kościołem, ale teraz już jest inna sytuacja, jesteśmy w Unii. Teraz lewica powinna jasno wyrażać swoje poglądy, odróżniać się od prawicy. No i widzieliśmy, jak się odróżniła między innymi tych 9 posłów, europosłów, głównie z SLD, którzy poparli antypolską rezolucję Parlamentu Europejskiego atakującą Polskę za rzekomy wzrost antysemityzmu, homofobii i tak dalej. Ale jeszcze wracając do Millera, jedna ciekawa rzecz taka przy okazji. Otóż okazuje się, że dalej przyjaźni się z Michnikiem mimo afery Rywina. Jak pan patrzy dziś na decyzję Adama Michnika o publikacji nagrań rozmowy z Rywinem? Między wami była wielka zażyłość, byliście po imieniu Miller. On nie miał innego wyjścia. Pół Warszawy już o tym trąbiło. Czy od czasu, kiedy przestał pan być premierem, spotkał się pan z Michnikiem? Tak, spotykamy się. W domach? W domach, na mieście różnie, w zależności od nastroju i tam różne jeszcze tego typu. Także nie tylko Kwaśniewski się przyjaźni z Michnikiem, ale także i pan Miller, mimo afery Rywina. Pouczające.
Przyjmujemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Czy mogę poczekać?
Jesteśmy już na antenie, czekać nie trzeba. Proszę rozpocząć wypowiedź. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Krystyna z Warszawy.
Witam pani Krystyno.
Ja do pana profesora mam takie pytanie. Jeszcze chcę nawiązać do sprawy kieleckiej.
Tak, tak.
I nie chodzi mi tutaj o inspiratorów, bo to dość jasno pan wytłumaczył. Chodzi mi mianowicie o tłum. Jeśli dobrze pana zrozumiałam, stwierdził pan, że był to tłum nastawiony wręcz fanatycznie.
Nie. Ja powiedziałem, no, że to może tu niedokładnie jest. W tekście moim, w naszym dzienniku też jest to przytaczane. Tłum przede wszystkim według sędziego Jankowskiego nigdy nie przekraczał 300 osób, według prokuratora Falgiecza 500, ale coś innego, przepraszam, że tylko kilkudziesiąt osób wśród nich było wymieniane jako agresywni. Przeważająca, według sędziego Jankowskiego, przeważająca część tłumu byli to zwykli gapiowie, a w dużej mierze nawet młodzież i dzieci, bo to były ferie, 4 lipca, wiadomo ten, także nie ten tłum był powodem tego, co się działo, a właśnie akcja sił zbrojnych, żołnierzy i milicji.
No właśnie chciałam dokładnie dowiedzieć się, kim byli ludzie.
No więc na przykład tam koło zajścia zaczęły się od 10, a o 12 trwały do 3, a o 12.30 jeszcze doszło, tu różne są oceny, ile, według niektórych kilkuset robotników, według niektórych wiele mniej, skuty Ludwików. I tutaj to znów jest przemilczenie prokuratora Falkiewicza. Nie podaje tego, o czym mówił, o czym pisał i Konkoleski, i ksiądz Jan Śledzianowski, że tam była bardzo duża część ormowców i bardzo podejrzana rola ORMO. Potem zaginęła księga wyjść tego ORMO, też w 1988 roku. I sędzia Jankowski też zwrócił uwagę na podejrzane fakty w związku z tą rolą ormowców.
A co się stało tak naprawdę, panie profesorze, z tym chłopczykiem?
A właśnie, dobrze, że pani podaje to pytanie. Właśnie, co jest niesamowite, że chłopiec, choć był głównym świadkiem, no od tego się zaczęło wydarzeń, tak, nigdy nie był przesłuchiwany w sądzie, był przetrzymywany przez wiele miesięcy, od lipca 46 do wiosny 47 roku. Jego ojciec, którego też, no, który odegrał rolę w tym nagłówku sprawy na początku, nigdy nie był, to znaczy był, stanął w sądzie, ale nie powiedział ani jednego zdania, jakoś tak to załatwiono. Nigdy nie...
Ale kto miał, przetrzymywał tego procesu. Chłopczyka?
Natomiast jeszcze może wracam do tego chłopca. Otóż on po latach był przesłuchiwany w 93 roku, chyba 95, I za pierwszym razem jeszcze nie powiedział, że nie pamięta nic o wydarzeniach. Za kolejnym razem, na kolejnych przesłuchaniach, i to jest w materiałach tych wyborze materiałów ze śledztw, powiedział wręcz, że jego ojciec był współpracownikiem UB, że u nich odbywały się w domu biesiady ubeckie. Notabene o tym, że jego ojciec, że ojciec Błaszczyka, Henryka, był pracownikiem UB, pisał ten oficer Chęciński w książce, o której mówiłem, demaskatorskiej z 82 roku, wydane w Stanach, podawał nawet pseudonim ubecki Przelot. I teraz co robi Falkiewicz? Falkiewicz obala próbuje obalać prokurator Falkiewicz zeznania tego chłopca, że są niewiarygodne, bo za pierwszych zeznań nie powiedział jeszcze o wszystkim nic, że, nie powiedział, że cokolwiek pamięta, a za drugim, dopiero z drugim i trzecim zeznaniem mówił o roli UB w całej sprawie i podejrzewa, że zwala winę na ojca, by swoją wybielić. Cóż, mały chłopiec do wybielenia, jak był 8-letni, mógł być tylko przez kogoś sterowany. Tylko, że nie w ogóle milczy o jednej kwestii. Otóż, że Błaszczyk ciągle bał się UB. Otóż Błaszczyk już pod koniec lat 60. wyznał w rozmowie z pisarzem Wojtowskim, Bogdanem Wojtowskim, poruszającym tematykę żydowską, gdy go ten pytał, że powiedział, co było w Kielcach. To on powiedział, że naprawdę, że musi porozmawiać z mamą. No i matka powiedziała mu, nie rób tego nigdy, ci ubecy żyją, możesz za to ciężko zapłacić. Więc już na końcu lat 60. wyznał to Wojtowskiemu. Wiemy to z tekstu przesłuchania Miłosza, reżysera Miłosza, który zrobił film o właśnie młodym Heniu, później po latach, tych wyznaniach. I miał powody do strachu. Powiedział to jeszcze też na początku lat 90., że boi się zemsty tych ludzi z UB, ponieważ doszło, jak opisuje Konkolewski, do jakiegoś takiego dramatycznego wypadku samochodowego, w którym o mało nie stracił życia. Samochód prowadziła jakaś pani z polskiej ambasady w Niemczech, zniknęła bez śladu. W ogóle tam jest wiele tajemniczych spraw, tropów nie do końca przyjrzanych się. W każdym razie...
Panie profesorze, a przez kogo on był przetrzymywany?
W tych pierwszych dniach?
Tak.
No więc tu były różne sprzeczne zeznania. Mówi się natomiast, że był, że właśnie tu jego ojciec jako pracownik UB i tam i parę innych osób współpracowało, współdziałało. To było celem prowokacji, że rzekomo został porwany przez Żydów.
A dlaczego pracownicy huty, o których pan mówił?
Ludwików,
tak. Dlaczego mówisz, że to już po prostu poszła taka pogłoska po Kielcach, że coś tam się dzieje i przyszli
tak,
na zasadzie...
Tak, puszczono pogłoskę, że że ludzie mordują Polaków. Tam zresztą doszło do śmierci polskiego oficera, ale to było w takiej, wiadomo w jakich warunkach nastąpiła ta strzelanina, ale mówię, podejrzewa się, że było to przede wszystkim zorganizowane przez grupę tych ormowców. I tu szkoda, że Falkiewicz nie napisał o charakterze tejże grupy, która szła przybyła na teren placu w Kielcach. Ale tam jest jedna bardzo ważna sprawa. Tu jest bardzo wiele dowodów, wręcz zbrodniczych zaniechań ówczesnego szefa Urzędu Bezpieczeństwa, tego Sobczyńskiego, który potem jeszcze awansował. Mógł przeszkodzić też przybyciu tych robotników z Ludwikowa, nie przeszkodził. Więc wiele takich dziwnych spraw.
A panie profesorze, mówił pan, odpowiadając mi tutaj na pytanie o stosunkowo niewielkiej grupce prawdopodobnie mieszkańców Kielc, o nastawieniu antysemickim.
To znaczy agresywnym, bo widziałem o nastawieniu agresywnym, tak. Że podają, podaję za danymi i prokurator Falkiewicz w swym ułożeniu, które jest w tobie IPN-u i sędzia Jankowski podawali, że na kilkadziesiąt osób wszystkiego liczyły te osoby agresywne. Przeważająca większość były to gapie. A to byli gapie. Od 10 się zaczęły zajścia.
A skąd w nich właśnie to nastawienie antysemickie? Na jakim podłożu ono wyrosło?
No, mogły być tutaj różne prowokatorskie działania.
Dziękuję bardzo.
Różnego typu po prostu.
Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mam na imię Andrzej, dzwonię z Chicago.
Proszę, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, jesteśmy na antenie.
Dziękuję. A ja chciałem podać informację, którą znalazłem na stronach Onet, więc już zostaliśmy zaatakowani przez pana Grossa o antysemityzm i tutaj tytuł artykułu brzmi: antysemityzm przetrwał najbardziej w Polsce. Kolejny atak na nas.
A co szczególnie akcentuje pan Gross w tym jako dowód przetrwania rzekomego?
To w ogóle pan Eli Weiss nas zaatakował. To jest mniej więcej tak napisane: Jan Gross zmusza Polskę do stawiania czoła przeszłości. Tak Eli Weiss, laureat pokojowej Nagrody Nobla, pisze na łamach Washington Post w najnowszej książce. No i jest to potężny atak na nas i siła tego jest spora. Chcą nas po prostu poniżyć już całkowicie i używają wszystkich swoich możliwych, może nie wszystkich swoich możliwych sił, bo ich siły są przypuszczalnie dużo większe, ale czynią to pragmatycznie i nieustannie. Także ta książka, o której pan wspominał, już się okazała i już została, ma słowo wstępne pana Eli Weissa.
Tak. A jeszcze jedna kwestia, jeszcze wracając jakby do tego, co pani Krystyna powiedziała, był tłum, składał się z kilkuset osób. To wystarczyło kilkadziesiąt osób uzbrojonych z formacji porządku, żeby to spacyfikować 20 minut, coś to było wobec cywilów i tak dalej. Gdyby chciano, jak wiadomo, władze komunistyczne nie patyczkowały się na ogół z użyciem broni palnej przy tłumieniu czegokolwiek w tamtych latach. Natomiast tu, między innymi, Falkiewicz mówi, no dlatego nie rozpędzono tego wszystkiego, bo był popełniony błąd przez wiceministra obrony Spychalskiego, generała Spychalskiego, który wydał zakaz strzelania do tłumu, że ze względu na złe rozeznanie sytuacji. To jak to? Wiceminister obrony wydał rozkaz wynikający ze złego rozeznania sytuacji. Przez 5 godzin zajścia się przedłużają, a tego rozkazu nie zmieniono, jak gdyby nie było od niego wyższych osób typu Berman, Bierut i tak dalej, którzy mieli na bieżąco i ciągłe informacje o tym, co działo się w Kielcach. W ogóle twierdzenie, na przykład jedno z prokuratora Falkiewicza dla usprawiedliwienia tego, co nastąpiło, że były spory kompetencyjne między wojskiem, milicją, UB, etc. To jak to? Były spory kompetencyjne przez 5 godzin lokalne i we władzach centralnych, w tak scentralizowanym państwie komunistycznym, jak wszystkie ówczesne, to nie nastąpiło już w ciągu pierwszej pół godziny czy godziny. Jeszcze przy doradcach sowieckich i innych decyzje. Tu ta osoba ma być główną osobą odpowiedzialną za to, co dzieje się w Kielcach, za stłumienie tych zajść. Jeśli chciano by doprowadzić do ich rzeczywistego stłumienia. A już jak w prasie podziemnej w 1946 roku pisano, wyraźnie wyglądało na to, jakby władzom zależało na jak największej ilości ofiar i rozwinięciu zajść, na przedłużeniu tych zajść. Także, a powody do żydowskości, antysemityzmu mogły być różne w różnych środowiskach. Ja pisałem między innymi nawet o sporach między wśród terenowych, lokalnych organów władzy na tle nadreprezentacji we władzach lokalnych. To w piątkowym naszym dzienniku piszę. I to o tezę o nadreprezentacji właśnie podał prokurator Falkiewicz w swoim umorzeniu. I to między innymi, ale on też twierdzi, że na przykład Sobczyński był zajadłym antysemitą, dlatego była jego bierność. To jak to? Mógł sobie pozwolić na uprawianie swego antysemityzmu w Polsce, gdzie takie wpływy miał Berman, Różański, Fejgin i tak dalej, dużo wyżej od niego w bezpiece, nie mógłby sobie na to pozwolić, gdyby nie wiedział, że ma poparcie ze strony potężnych sowieckich protektorów, którym potrzebne były te zbrodnicze zajścia, ich przeprowadzenie do końca.
Panie Andrzeju, dziękujemy serdecznie.
Ja też dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za informację. No właśnie, chciałbym jak najszybciej też dotrzeć do tej książki Grossa, żeby zobaczyć. No nie wierzę absolutnie w jakąkolwiek dobrą wolę z tego pana. Ja przypomnę, że już w Stu kłamstwach Grossach przytaczałem jego opinię drukowaną w książce o polskim państwie podziemnym w 78 roku, gdzie aby osłabić to opinię o polskim heroizmie, o roli państwa podziemnego, napisał, że było w Polsce, co prawda, bardzo wiele organizacji podziemnych, ale tylko dlatego było tak wiele, ponieważ w Polsce w latach 1944 było więcej wolności niż przez całe 100 lat przedtem. Czyli prawdziwa sielanka za rządów Hansa Franka. Ponieważ od takiej wolności zginął m.in. mój ojciec, to ja po prostu uważam pana Grossa za człowieka niegodnego, który świadomie fałszuje, pisał takie rzeczy oczywiście tylko dla Amerykanów, po angielsku, bo wiedział, że w Polsce to byłoby od razu przyjęte ogromnym oburzeniem. Ale jak wiemy, przeważająca część Amerykanów na ogół nie ma pojęcia, co działo się te 60 czy więcej, 60 kilka lat temu w Europie Środkowej, w Polsce, więc mógł tak zafałszowywać z wyraźną złą wolą, tak jak pewno i teraz robi.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Już wyłączam radio.
Proszę całkowicie wyłączyć radio. Jak panu na imię?
Andrzej.
Proszę,
ja
panie.
Ja wczoraj byłem na spotkaniu odnośnie tej książki.
W Kielcach, tak?
Tak, tak. To była chucpa dosłownie. Ja mam super ciekawe wiadomości, gdzie znalazłem grób. Ja wiedziałem, znaczy, od rodziny tego człowieka. Koło moich rodziców jest ten grób. I wczoraj znalazłem w tej książce stanowisko, bo ja wiedziałem, że to jest prokurator, ale to jest, ale ja nie jestem na antenie.
Jesteśmy na antenie, tak.
Aha. No więc pan profesor za szybko chyba się zachwyca panem Kurtyką, panem Terleckim, bo wczoraj ich informując, bo w tym czasie pogromu to mój ojciec świętej pamięci był kasjerem w Hucie Ludwików, na co mam dokumenty. I ten grób znalazłem. Z nazwisko tego pana nie będę mówił na antenie.
Tak, ale dlaczego uważa pan, że za, no Terleckim nie mówiłem, ale że za szybko zachwycam
więc
się to, panem.
Panie profesorze, ja byłem ciebie w sprawie tego grobu, kilku nazwisk, co pamiętam jeszcze od ojca. Ja byłem 19 kwietnia w Krakowie w IPN-ie, no więc tam tych panów nie interesowało, że to prowadzi oddział Kielecki. Zadzwoniłem 22, 23, no też żadnego zainteresowania nie wzbudziłem tymi wiadomościami, więc wczoraj przed budynkiem Akademii Świętokrzyskiej rozmawiałem z panem Kurtyką, no więc mówi, że to jest, będzie sprawa chyba pana Terleckiego, skierował mnie do niego, przedstawiłem to wszystko.
Aha, z Krakowa Terleckiego.
Tak, tak, tak. No wie pan, no, został pan wczoraj już skrytykowany za ten piątkową część.
Dobrze, ale czy mieli jakieś konkretne zarzuty? Gdzie były jakiekolwiek nieścisłości? Ja podawam fakty.
Prowadził taki słynny pan Białek. Nie wiem. Domyślam się, kto to jest. I był pan z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
To Żbikowski, zdaje się tak.
Słucham?
Żbikowski.
Nie wiem. Nazwiska tak. Nie powiem panu. No ale nie pozwolono zadawać pytań. Bo miałem się tego człowieka spytać, czy z całością pana artykułów się zapoznał. No i że często się z panem nie zgadza.
No to prawda. Ale na czym polegały konkretne zarzuty, jeśli cokolwiek próbował podważyć? Ja podawałam fakty, faktografię.
Tak. Czekam cierpliwie na te następne części. W dodatku stwierdził, że no cóż, biskup Kaczmarek jednak dalej jest uznawany przez nich za antysemitę.
Aha, może dobrze, że pan przypomniał. Jedna sprawa jeszcze taka zasadnicza, dlaczego ja uznałem ten raport o umorzeniu dokonany przez prokuratora Falkiewicza za wręcz absurdalnie groteskowy. Otóż on używa w pewnym miejscu stwierdzenia, że na pewno nie zorganizowały tej zbrodni radzieckie służby specjalne, bo w oczywistym interesie Związku Radzieckiego nie leżało zorganizowanie takich wydarzeń, bo już rządził Polską.
Ale
co to znaczy w oczywistym interesie, jak miał dla odwrócenia uwagi od sfałszowanego referendum?
Panie profesorze, w ogóle ciągle czekam, kiedy pan Kurtyka się pozbędzie tego pana z muszką. Wie pan, o kim mówię? O panu Kuleszy. No, przecież to jest parodia, no.
No, ale, to znaczy dochodzą różne wieści o sytuacji w IPN-ie. Niektórzy twierdzą, że pion śledczy, ale to nie zależy od pana Kurtyki, że pion śledczy ma bardzo mocne umocowania prawne i jest trochę jakby państwem w państwie w IPN-ie. I ogromnie trudno tu panu prezesowi Kurtyce w tych sprawach działać. Nie wiem, nie ile jest to prawdziwe, tylko słyszałem tego typu informacje. A pan Kulesza, jak wiadomo, był już w czasach kieresowskich i między innymi, a jego żona była jeszcze do niedawna, chyba teraz się zmieniło, głównym inspektorem danych osobowych i w tym kontekście właśnie wydawała rozporządzenia blokujące faktycznie w niektórych elementach lustrację. Więc jak to? Dwie osoby na kierowniczych stanowiskach, jedna w IPN-ie, który ma zajmować się lustracją, a druga jego żona, która wydająca odmienne decyzje niż powinno to robić kierownictwo IPN-u. Tamże są dziwne rzeczy.
Dziękujemy serdecznie. Proszę
Dziękuję bardzo.
Bardzo
za ten telefon. Szkoda, że nie ma pan jakiegoś nagrania z tego całego spotkania, bo mogłoby to być pouczające.
Może ktoś dysponuje nagraniem, panie profesorze.
Może ktoś dysponuje, byłbym bardzo wdzięczny za przekazanie za pośrednictwem Radia Maryja czy redakcji Niedzieli.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora, mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam serdecznie. No, panie profesorze, chciałbym, bo dużo dzisiaj mówimy i słuchacze na temat właśnie tej prowokacji tak zwanej, czy zbrodni kieleckiej, ale wydaje mi się, to jest na pewno ważny temat z okazji, powiedzmy, 60. rocznicy zbliżającej
się. To jest bardzo
się.
Ważny, bo różne rzeczy się mogą zdarzyć i
szczególnie,
żeby nie zostały popełnione rzeczy trudne do odwrócenia.
Ja rozumiem, tylko według mnie sytuacja w Polsce i wokół Polski, patrząc tu z tego podwórka bawarskiego, niemieckiego, jest coraz groźniejsza i ja przychylam się do tych osób i zresztą mam na to informacje z kraju, że w tej chwili w Polsce występuje, można to nazwać, pełzający zamach stanu. Nie wiem, czy pan profesor, mieszkając w Warszawie, powiedzmy w centrum cyklonu, też tak to odczuwa. Ja natomiast to, co się dzieje wokół Polski, z zewnątrz, nie mówiąc o tym ataku tak zwanego Parlamentu Europejskiego, pana wszystkich parlamentarzystów socjalno-neoliberalnych, z frakcji niemieckiej, z frakcji innych, nie mówiąc o atakach prasy, które od kilku miesięcy na rząd PiS-u i na prezydenta Kaczyńskiego się sypią.
Panie Marku, jak pan użył zwrotu, pełzający zamach
stanu. Mhm. I to jest według mnie, nie wiem, czy w Warszawie to się czuje, bo wiem, że na przykład sprawa dotycząca, według mnie będzie taką graniczną datą 30 września, 1 października. Chodzi mianowicie o to główne zbrojne ramię tamtejszego układu, czyli wojskowe służby informacyjne.
Tak, wielu
i zmiana
to, tak,
z tego. Mhm. Oni boją się utracić, bo to jest, panie profesorze, nie wiem, czy pan wie, w tej chwili w rękach tej różowo-czerwonej koalicji, która się już zawiązała, broniąca układu okrągłego stołu, oni mają przecież tą nieoficjalną armię 250 tysięcy ludzi, to znaczy chodzi o firmy ochroniarskie, które zostały i utworzone, i przejęte przez byłych oficerów służb specjalnych, służby bezpieczeństwa, niezweryfikowanych zomowców, milicjantów i to praktycznie na jeden gwizdek od najmniejszych miast, powiatów do największych miast mogą posłużyć ewentualnie w chwili oporu do niemalże krwawego zamachu stanu. Bo
panie
Marku,
ma pan, mi się wydaje, tutaj wiele powodów do bicia na alarm, bo rzeczywiście to za mało się mówi w ogóle, niewiele, za rzadko o tym, jaki jest skład tych służb ochroniarskich. I na ogół są one, tak jak pan mówi, złożone z prawnych pracowników
SB. Jeśli pan profesor pozwoli, na to się składa, oprócz tego ataku, według mnie jednym z takich kluczowych elementów jest wczorajsza prowokacja wobec pani Zyty Gilowskiej i nagłe mianowanie przez premiera pana Wojciechowskiego. Warto się przyjrzeć tej osobie. Jest to człowiek jeszcze bardziej skrajnie liberalny niż pan Balcerowicz.
Przepraszam, panie Marku, ja tu może przerwę. Tak. Otóż wydawany w Polsce od niedawna ten dziennik akurat niemieckimi sponsorami, z numer z 24 czerwca pisze tajemniczy minister finansów. I potem jest podtytuł: Paweł Wojciechowski w swojej karierze doradzał już SLD i Partii Demokratycznej. Między innymi czytamy dalej: współpracował z profesorem Jerzym Hausterem, przypomnę, byłym sekretarzem wojewódzkim PZPR-u. Potem Jan Lityński z Partii Demokratycznej cieszy się, że kolega, z którym razem pisali program wyborczy partii, został ministrem finansów. To fantastyczna wiadomość. No więc, proszę pana, to też jest taki trochę niepokojący dla mnie przykład dość dziwnej nominacji personalnej.
Tak, panie profesorze, tym bardziej ten człowiek w Stanach Zjednoczonych, że tak powiem, uzyskał wykształcenie typowo liberalne na tych uniwersytetach, które się kształci, później częściowo wykładał jako asystent, to są czysto liberalne, monaterastyczne wydziały ekonomii i statystyki ekonomicznej. Później ten pan nagle, przyjeżdżając do Polski, stał się szefem, co bym pragnął zwrócić uwagę, powszechnego towarzystwa emerytalnego Allianz Polska, czyli filii niemieckiego największego ubezpieczyciela Allianz AG z siedzibą w Monachium, i praktycznie jest to, można powiedzieć, w cudzysłowie, człowiek Niemców, bo nagle, przyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych, stał się prezesem tak poważnej instytucji. I od 8 miesięcy doradza panu Marcinkiewiczowi, jeszcze jak pan Marcinkiewicz nie był premierem, nie, już był premierem, ale wcześniej wiem, że miał z nim kontakty, i od czterech miesięcy jest jego
oficjalny. Panie Marku, to trochę znów możemy się obawiać, to nie była kolejna taka niepokojąca nominacja, jak kiedyś z ministrem Mikoszem, i były już parę innych takich.
Poza tym jest nieciekawa postać. Ja mam dużo sympatii do premiera Marcinkiewicza, ale wokół pana Marcinkiewicza kryją się, nie wiem, czy pan słyszał o panu w cudzysłowie hrabiu Tarnowskim, który jest szarą eminencją, który rozdaje, że tak powiem, pewne karty na zapleczu kancelarii premiera. I to są pewne rzeczy, a zwłaszcza wczorajsze nagłe mianowanie z ochotą, z pewnymi elementami ubolewania, ale nagle ten człowiek, jak wyjęty z kapelusza, jest to też człowiek, który ma powiązane z panem hrabią Tarnowskim, który praktycznie jest tą eminencją.
Może już przechodzimy do bardzo zbyt szczegółowych, personalnych spraw, natomiast pan podniósł ze względu na, może są istotne, ale nie aż tak, to co pan powiedział już w pierwszej części. Myślę, warto zwrócić uwagę na tą groźbę pełzającego zamachu stanu. Ja bym nie wykluczał tego, że istnieje ciche działanie synchronizowane przez różne osoby o targowickim wręcz nastawieniu siłami zagranicznymi, miało efekt między innymi w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego stworzyć taki klimat wokół Polski, taki klimat potępienia dla obecnych rządów, który by ułatwiał w razie czego też przychylniejszy stosunek tych głównych państw zachodu Unii Europejskiej do ewentualnego obalania rządu Kaczyńskiego, rządu, przepraszam, Marcinkiewicza, rządu PiSu. Już raz obalono rząd Olszewskiego. Ci ludzie mają ogromne poczucie zagrożenia, a to, co pan mówi o wojskowych służbach informacyjnych, o ich tym momencie, kiedy jest zapowiadana ich likwidacja, może być tym właśnie takim decydującym momentem, a poza tym już zabrano się za pierwsze uderzenia w poważne punkty go układu władzy. Widać aresztowanie tych dyrektorów departamentów z Ministerstwa Finansów, więc może być tym większy strach przed rozliczeniem i trafieniem na dalsze ślady. Już niedawno, w ostatnich dniach, publikowano o korupcji także we władzach głównych policji, tam przy przetargach i tak dalej. No, nowe rzeczy zaczynają być ujawniane. i tych sił zainteresowanych w niedopuszczeniu do ujawnienia ze względu na korzyści, które dotąd miały, jest wiele. Ale może już oddajmy głos też innym słuchaczom.
Tak, dziękuję Panie
Dziękuję
Marku,
bardzo Panie Marku za bardzo ważne takie wprowadzenie do niektórych spraw.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Zdzisław.
Witamy Panie Zdzisławie. Skąd telefon?
Z Dolnego Śląska.
Proszę bardzo.
Ja mam takie, no bo tak słucham, już co miałem wcześniej do przedzwonić. Czy to nie zastanawiające, że na przykład na każdą jakąś osobę znajdują coś dość szybko? Ja mam wrażenie, że ci, co właśnie pracowali w SB, oni teraz grube pieniądze biorą za właśnie za, jakby to powiedzieć, za wiadomość o danych osobach. Przypuśćmy o pani teraz tą Gilowską.
Czy tak, to nie było to właśnie... jest ciosem, proszę? Bardzo poważnym ciosem w ten rząd.
Tak, tak, tak. Że oni, przypuśćmy, że Rzeczpospolita, czy tam Wyborcza, idzie do jakiegoś klienta, co na przykład się zajmował daną osobą. Czy oni właśnie nie biorą informacji od tych SB-ków? Nawet i za pieniądze. Na przykład SB-k się zgłasza, czy później do Rzeczypospolitej, czy tam do Wyborczej i mówi, że mam coś, że byłem agentem, znaczy co, na przykład pilnowałem tej osoby.
No w każdym razie ten przypadek, to co pan mówi z panią Gilowską, jest wprost niesamowity. Takie uderzenie w rząd. Tak, i to dziwne, że jeszcze to wychodzi od rzecznika interesu publicznego, który został przeforsowany przez postkomunistów i przypomnijmy, który nie był nadmiernie aktywny przedtem w rozliczaniu czyjejś przeszłości. Wręcz przeciwnie, więc zarzucano mu nadmierną łagodność w stosunku do różnych wpływowych postaci komunistycznych. A nagle tutaj wykazał ogromną gorliwość w ciągu tych ostatnich dni w naciskaniu w sprawie Gilowskiej. No, są tu, jeszcze jest tu wiele rzeczy niewyjaśnionych, także poczekajmy. Natomiast ja jeszcze chciałbym wrócić do apelu wsparcie naszej akcji o pełną prawdę w sprawie Kielc, o wznowienie śledztwa i odtajnienie tych już 17 tomów materiałów śledztw o nadsyłanie do naszego dziennika poparć dla listu otwartego, ewentualnie wyrażanie swojej opinii w osobnych stanowiskach personalnych czy też różnych stowarzyszeń. Poza tym też odsyłam do mojej strony internetowej www.jerzyrobertnowakrazem.com, gdzie będzie też możliwość odczytania artykułu, pierwszego odcinka mojego artykułu z piątku dla tych słuchaczy, którzy się z nim jeszcze nie zapoznali. Artykułu przypomina o kulisach zbrodni kieleckiej.
I kolejne już jutro, panie profesorze.
Tak, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek będzie 4 artykuły, każdy po kolumnie.
Warto na pewno mieć te artykuły.
I w poniedziałek będzie list otwarty, przede wszystkim podpisany przez te 66 osób ze środowisk naukowych, tym 61 profesorów.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Już na linii?
Tak.
Krzysztof ze Skandynawii, pozdrawiam wszystkich.
Witam panie Krzysztofie.
Ja może wrócę jednak do poprzednich 2 miesięcy, bo to jednak trzeba wspomnieć. Zmiany w telewizji polskiej, choć trzeba przyznać, że niedługo będzie to również białoruska. Widać, że stać nas na to. No zresztą od dawna nasi politycy i nawet prezydent jakby mieli więcej serca do tej części Europy niż do własnego kraju. No natomiast co do telewizji, no duże zmiany mamy prezesa Wilsteina. Swoją drogą potwierdzają się pewne stereotypy o mediach. No i duże zmiany, prawda? Programy Olejnik, Czajkowskiej, Gawryluk już są jednak o innej porze. No, żeby był jakiś konstans, pozostawiono nam 2 biskupów, Życińskiego i Pieronka, tak jak przedtem. No ale ten program Europa da się lubić, jest niemal co dzień. No i fakt, 2 miliony młodych ludzi wyjechało już z Polski. Ja mam taką zdolność wychwytywania paradoksów może, także widziałbym to inaczej, zrobić jakiś program cykliczny dla samej Europy. Polska da się lubić, bo to zdaje się Europa ma ten problem, a nie my z nielubieniem Europy.
Tak, właśnie, nauczmy się kochać swój kraj przede wszystkim.
No i może taki drugi paradoks, jak już. Sprawa pana Romana Giertycha i jego ministerstwa, no, w którym szczególne zainteresowanie, może i chęć objęcia nawet wykazują rządy USA, Izraela. Cóż znać, demokracja nie ma granic. No i otóż Giertych chce utrzymać, przyrzekł to nawet, religię w szkołach, to znaczy lekcje Holokaustu. No i znów można się zastanawiać, dlaczego tego właśnie przedmiotu nie próbuje się, co byłoby może logiczne, nauczać w szkołach niemieckich, francuskich, czy nawet arabskich, a nie akurat w Polsce. No przecież zresztą od 17 lat temat niemal codzienny i dziecko każdy je zna. No, to są, powiedzmy, te najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć. Oczywiście tyle się zdarzyło, że nie da się... Nie
no
da się
właśnie, poruszyć. No i już mówiliśmy, teraz chodziło nam o zaakcentowanie, których spraw, a przecież był jeszcze Kongres PiSu, Kongres PO, Kongres Samoobrony, były zmiany w MSZ-cie, odejście Mellera, którego szereg z nas krytykowało jako obce ciało w tym rządzie. Wiadomo, że był związany ze środowiskiem Gazety Wyborczej i raczej blokował ewidentne zmiany. Dobrze, że odszedł tu wśród pozytywów wreszcie pan Sznepf. Wielu już, Ryszard Sznepf, już przedtem w Radiu Maryja, nie tylko ja zresztą mówiłem krytycznie o tym panu. Przypominam, był to autor szczególnie złośliwych ataków przeciwko tak zasłużonemu prezesowi przywódcy Polonii w Ameryce Łacińskiej. No i teraz co się okazało? Że Sznepf, doświadczony dyplomata, popełnił coś wprost niewybaczalnego, niezrozumiałego jak na doświadczonego dyplomatę. Ale to, co popełnił, raczej świadczy, że nie ma w nim instynktu państwowego, obrony i poczucia obrony interesów polskich, bo został w końcu usunięty za to, że zapowiedział, że Polska chce uczestniczyć w budowie bałtyckiego gazociągu z Rosji do Niemiec, bez upoważnienia premiera, Marcinkiewicza, kogokolwiek, jak to tłumaczył dr Piotr Naimski, wiceminister gospodarki na łamach Niezależnej Gazety Polskiej. Wypowiedź tę należy interpretować jako błąd przy pracy ministra Sznepfa. Minister jak saper myli się tylko raz, a gdy się to zdarzy, odchodzi. Premier Marcinkiewicz w Newsweeku z 28 maja mówi, pytany, a Ryszard Sznepf, nie obronił go pan? Odpowiada, on popełnił fatalny błąd i złożył dymisję. Na całym świecie, kiedy przygotowuje się jakiś projekt i nie informuje się o tym zwierzchników, to trzeba odejść. Ja podałem nie tylko fatalny błąd, wręcz katastrofalny, skandaliczny z punktu widzenia spraw kraju i to zrobił doświadczony dyplomata, a nie jakiś tam początkujący pan.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy Skandynawię.
Dziękuję bardzo.
Ostatni telefon w tej części. Przypomnę, że pan profesor pozostanie z nami w programie nocnym Radia Maria do godziny 1 w nocy. Będziemy kontynuowali nasze rozmowy. Jeszcze jeden telefon przyjmiemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Wiesława z Wrocławskiego.
Proszę, pani Wiesławo. Pani Wiesławo, radio nie wyłączone.
Oj, przepraszam. Ojcze, ja jestem pochodzę z województwa kieleckiego. I w 46 roku miałam 7 lat. I coś, nie coś od ojca pamiętam. Na przykład, nie wiem, kiedy to było, ale w każdym razie jako dzieci macochem straszyłam mnie i inne, że jak będziecie tak latać, to wam Żydzi macę zrobią z krwi, pobiorą krew.
Czy rozpowszechniane były takie tego
tak,
typu
tak,
głoski?
Tak, tak, tak. I wtedy ojciec ją bardzo pokrzyczał, że takie bzdury opowiadasz, nie wiem od kogo to słyszałaś. I proszę sobie wyobrazić, nie dość tego, pewnej niedzieli zawołał mnie ojciec do pokoju, wchodzę, czy idziesz do kościoła? A ja mówię, tak, idę. a tam stał taki pan w płaszczu czarnym, w kapeluszu. No to, to idź, tylko słuchaj dobrze, co ksiądz będzie mówił. Dobrze. Przyszłam po kościele. No i ja naprawdę nie słyszałam, co ksiądz mówił, bo co innego miałam w głowie. Tylko powiedziałam, że Ewangelia świętego Marka i za kogoś modlić, za jakiegoś zmarłego się modlić. I tyle, no to dobrze, dziecko, dobrze, idź. I poszłam. Ja sobie to skojarzyłam, że to musiało być, jak biskupa Kaczmarka zaaresztowali. Albo zaaresztowali...
To 53 rok. Wrzesień. Proces był w 53 we wrześniu. Sfabrykowany proces zresztą Kaczmarka.
Biskupa w 53?
Tak, dopiero. Biskupa Kaczmarka we wrześniu 53 roku. Zresztą pamiętamy tu jeszcze jedno, że wtedy była fatalne zachowanie późniejszego premiera Mazowieckiego, Tadeusza Mazowieckiego, który był jednym z atakujących wtedy sądzonego niewinnie w sfabrykowanym procesie biskupa.
Panie profesorze, to w takim razie być może, że po prostu chcieli wiedzieć, ale za... chcieli wiedzieć, co ksiądz mówi na ten temat.
A no to wtedy przecież inwigilacja była tak posunięta, właśnie kościół...
No przecież to na wsi mieszkała.
Oczywiście, no to oczywiście.
I esbek przyjechał i to kto wie, czy nie z Kielc, albo z powiatu.
Oczywiście, to inwigilacja była ogromnie rozszerzona.
Dziękujemy serdecznie pani.
A właściwie to mój ojciec był partyjny. Dlatego.
Nie zmieniał sprawy, inwigilowano przeróżne osoby.
No. A jeszcze jedno.
A tak szybciutko.
Moja mama zginęła w 43 roku pod Skarżyskiem, to jest w bliżynie, pod obozem, bo podawała nieraz, często jeździła, podawała przez siatkę Żydom jeść. Chleb kupywała. Ja mając 16 lat pojechałam do tego bliżyna dowiedzieć się i poszłam do tej piekarni zapytać się, czy kupowała moja mama. Tak, pamiętali ją. Ale w tym dniu, kiedy ją postrzelili, ona nie podawała, tylko szła do swojej siostry, bo tam mieszkała siostra. I wychodząc z zakrętu, właśnie seria poszła z karabinu maszynowego. Ale od razu ją wzięli na samochód i do Kielc, ale w Kielcach zmarła. To było w 43, we wrześniu. Zmarła 23. To musiało być parę dni wcześniej,
tak,
bo
ale...
nie wiem.
Tak.
O, tyle tylko. I ja chciałabym napisać list do Marka Edelmana. Czy panie profesorze, czy pan nie zna jego adresu?
Nie. To myślę, że najlepiej, gdyby się pani zwróciła do Żydowskiego Instytutu Historycznego. Na adres.
Aha.
Do Żydowskiego Instytutu Historycznego.
To jest w Warszawie?
Tak.
Czy wyszukać
on mieszka
komputerze...
w Łodzi, ale może oni by mogliby jakoś najpewniej skierować.
Bo ja muszę na tych, że to Polacy antysemici, ja muszę jemu to napisać.
Tak. Pani Wiesławo, dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Panie profesorze, dziękuję za pierwszą część spotkania w telewizji Trwami w Radiu Maryja. Kolejne rozmowy ze słuchaczami w Radiu Maryja. Tuż po północy program prowadzić będzie ojciec Jacek. Natomiast ja zapraszam do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. Przypominam, że korzystamy z tomu trzeciego liturgii godzin. Hymn rozpoczynający się od słów wszystkie przyjdzie do nas Panie, bo ciemność zapada z czwartego tygodnia. Antyfona ku czci Matki Najświętszej pod Twoją obronę i oczywiście psalmodia po drugich niż porach niedziel i uroczystości.